Wtorek, godzina 13:45, to moment, w którym startuje Naukąt, oczywiście z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kamil Michałowski, zapraszam.
Naukąt.
Dziś spotykamy się z profesorem Rafałem Dymkowiczem-Dobrzańskim, żeby porozmawiać o czymś, o czym mówi się już od kilku lat, co rozbudza naszą wyobraźnię, czyli o komputerach kwantowych.
Naukąt.
Panie profesorze, będziemy rozmawiać dziś o, no właśnie, komputerze kwantowym i w ogóle na dobry początek wydaje mi się, że powinniśmy się rozprawić z tym, czy to na pewno jest komputer.
No, komputer kwantowy zgodnie ze swoją taką najogólniejszą charakterystyką jest potężniejszy od komputera klasycznego, więc w tym sensie jest komputerem, bo potrafi zrobić wszystko to, co potrafi zrobić komputer klasyczny, a nawet więcej. W teorii oczywiście. Czyli tak, jakbyśmy sobie go wyobrażali, gdybyśmy potrafili go zbudować. Natomiast faktem jest, że istniejące konstrukcje są daleko idącymi, jakby, może inaczej, są bardzo dalekie od tego ideału i są po prostu, powiedzmy, prototypami, czymś, co można by sobie wyobrazić jak taki komputer klasyczny, w którym jesteśmy w stanie na przykład pomnożyć liczbę 5 razy 5 albo dodać 10, dodać 10. A jeszcze to jest takie urządzenie, które co chwilę się nam psuje, czyli wykonujemy obliczenia troszkę tak jak w początkach komputerów klasycznych, kiedy mieliśmy komputery oparte o lampy próżniowe, gdzie mieliśmy takie wielkie budynki w zasadzie komputery, gdzie mieliśmy tysiące tych lamp i w zasadzie co chwilę się przepalała któraś i żeby cokolwiek działało, trzeba było non-stop je wymieniać. Więc komputer kwantowy, powiem, nawet chyba jeszcze jest w gorszym stanie, bo te lampy, powiedzmy w cudzysłowie, czyli kwantowe układy logiczne, czy kwantowe tranzystory, jakbyśmy to określili, psują się jeszcze częściej. W tej chwili jakby poziom jakości tych układów do kwantowych obliczeń jest taki, że mniej więcej mają prawdopodobieństwo 1% błędu. Czyli jeśli wykonamy 100 obliczeń, na przykład 100 razy chcemy coś dodać, to raz na 100 razy nam się odejmie, tak? Albo zrobi coś takiego. W związku z tym każde dłuższe obliczenie będzie obarczone błędami.
No to teraz musimy powiedzieć o takim delikatnym zarysie historycznym, czyli kiedy w ogóle pojawiła się pierwsza, no właśnie zapewne na kartce papieru, myśl o tym, że taki komputer kwantowy można by było skonstruować.
W latach 80. jest taki słynny wykład Feynmana, którym on snuł takie wizje, jak dużo jest miejsca w mikroświecie. Czyli jeśli byśmy pomyśleli sobie, że wykorzystujemy, robimy układy elektroniczne, tak, i wykonujemy obliczenia na naszych komputerach, to jednak jak sobie pomyślimy, jak małe są atomy i jak tam dużo jeszcze jest przestrzeni, żeby miniaturyzować, to on snuł taką wizję, że takim w zasadzie ideałem to by było, gdyby wykonywać obliczenia na pojedynczych atomach. Żeby pojedynczy atom niósł tą wartość logiczną 0 albo 1 i żeby układy logiczne były na poziomie pojedynczych atomów i to będzie taki ideał miniaturyzacji. Więc to były lata 80. i oczywiście od tego czasu miniaturyzacja poszła bardzo, bardzo do przodu i dzisiaj jesteśmy, no wciąż jeszcze nie jesteśmy na poziomie, mam na myśli komputery komercyjne, tradycyjne, tak? Na poziomie takiej miniaturyzacji, że obwody logiczne, elementarne są na poziomie jednego atomu, ale to są w tej chwili miliony atomów, więc to nie jest wcale tak dużo, jeśli wziąć pod uwagę, że to były kiedyś, powiedzmy, biliony. Tak? Więc ten postęp jest bardzo duży. Natomiast w komputerach tych komercyjnych nie zeszliśmy do takiego poziomu. Więc można powiedzieć, że komputer kwantowy to jest coś, w czym potrafimy kontrolować w pełni pojedyncze atomy, które będą nam służyły do wykonywania obliczeń.
Naukąt!
A do rozmowy z profesorem Rafałem Dymkowiczem-Dobrzańskim wracamy już za chwilę. Cały czas w dzisiejszym Naukącie rozmawiamy o komputerach kwantowych.
Naukąt!
W tej wizji Feynmana on mówił, że to będą przechowywać wartości logiczne 0, 1, ale my zrozumieliśmy też, jakby myśląc o obliczeniach kwantowych, że takie kwantowe układy to są czymś więcej. One nie tylko będą miniaturyzacją, ale podstawowa własność fizyki kwantowej jest taka, że układy kwantowe mogą istnieć w wielu stanach naraz. Tak, to jest taki jakby główna myśl fizyki kwantowej, że możemy przygotować na przykład atom w takim stanie, że on jest jednocześnie tu i tu, albo jest jednocześnie w stanie takim wzbudzonym albo niewzbudzonym. I w związku z tym, jeśli myślimy o obliczeniach, to możemy przygotowywać takie układy, które reprezentują takie stany, że jest 0 i 1 jednocześnie. I w tym sensie jest to więcej niż tylko miniaturyzacja. Dlaczego? Bo teraz jak sobie wyobrazimy, że mamy wiele takich kwantowych, to się mówi kubity, czyli kwantowe bity, to możemy je przygotować w takim stanie, że one jednocześnie reprezentują bardzo wiele liczb. Na przykład jak mam n takich kubitów, to jak ktoś coś wie o systemie dwójkowym, ile można liczb zapisać za pomocą zer i jedynek, n, zer i jedynek, to tych liczb jest 2 do n tej. Więc to jest bardzo, bardzo dużo. I klasycznie jakby chcieć wykonać obliczenia dla różnych takich liczb, na przykład chcemy sprawdzić, nie wiem, jakaś liczba, chcemy sprawdzić jakąś jej własność, czy chcemy sprawdzić, nie wiem, no w praktyce to mogłoby oznaczać, że chcemy badać jakiś problem optymalizacyjny, załóżmy pod tytułem jak najszybciej dostać się skądś dokądś i próbujemy sobie różnych dróg i to są różne nasze jakby liczby, dla których sprawdzamy, jaki będzie czas na przykład tej drogi. I klasycznie byśmy musieli każdą taką drogę sprawdzać osobno i wykonać to obliczenie milion, miliardy razy. Kwantowo, teoretycznie można by zrobić tak, że przygotować taki stan kwantowych bitów, który jednocześnie koduje wszystkie te możliwości i taki układ kwantowy teraz będzie ewoluował kwantowo, co de facto będzie tym obliczeniem, w taki sposób, że jednocześnie te wszystkie warianty ewoluują, czyli to jest takie super zrównoleglenie obliczeń. Więc główne przesłanie idei komputerów kwantowych jest takie, że dzięki kwantowości, dzięki temu, że układy kwantowe mogą jednocześnie istnieć w wielu stanach, mamy możliwość na niesamowite zrównoleglenie obliczeń, które jest no, niewyobrażalne. To nie jest tak, że dokładamy 20 procesorów czy 30 i to jest takie zrównoleglenie. To jest zrównoleglenie takie miliony, miliony razy większe. I to jest ta nadzieja. Dlaczego te obliczenia kwantowe ludzi podniecają i ludzie snują wizję, co dzięki nim będzie można robić, bo rzeczywiście ten potencjał jest ogromny właśnie przez to, że fizyka kwantowa daje nam taką wyjątkową własność świata, istnienia wielu stanów równocześnie.
Naukąt.
A do tej rozmowy wracamy już za chwilę na antenie Radia Campus. Cały dzisiejszy Naukąt razem z profesorem Rafałem Dymkowiczem-Dobrzańskim poświęcamy komputerom kwantowym.
Naukąt.
Musimy też powiedzieć, w którym miejscu jesteśmy teraz. To znaczy, po pierwsze, czy my już na papierze mamy rozpisane wszystko tak, jak to powinno działać i problem jest technologiczny, czy jest jeszcze inaczej?
W zasadzie tak. W zasadzie teoretycznie mamy bardzo dobrze rozwinięte zrozumienie obliczeń kwantowych. Potrafimy nie tylko jakby zaprojektować taki komputer, w sensie jaka powinna być jego architektura, jak on powinien być składany, z jakich bramek elementarnych, żeby jakieś obliczenie wykonać, to wszystko wiemy. Potrafimy nawet więcej, potrafimy teoretycznie nawet powiedzieć, jak należy naprawiać błędy w takim komputerze, co jest kluczowe do działania każdego urządzenia obliczeniowego, nawet klasycznego. Też muszą być kody korekcji błędów, bo inaczej nie mamy gwarancji, że to, co nam wypluwa, jest poprawne. I to wszystko jest bardzo dobrze teoretycznie opracowane. Jest sporo algorytmów kwantowych, czyli problemów, które komputer kwantowy wiemy, że rozwiąże szybciej niż najlepsze znane algorytmy klasyczne. Tu może jest pewna, no, pewien niedosyt, że tych algorytmów może chcielibyśmy jeszcze więcej, bo tych problemów, takich, w których wiemy, że ta przewaga jest, nie jest aż tak bardzo dużo, powiedzmy kilkadziesiąt może problemów takich, które można sformułować, ciekawych, w których wiemy, że ta przewaga jest. Natomiast jest mnóstwo problemów, w których nie wiemy, może ta przewaga jest, może nie ma i to jest jakby dziedzina, która jeszcze teoretycznie się rozwija. Natomiast to powiedziałbym jest mniejszy problem. Większy problem jest właśnie ten techniczny. Czyli jakby teoretycznie rozumiemy, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i jak ten komputer zbudować. Co więcej, wiemy, że można go budować używając różnych fizycznych obiektów. Można budować komputer kwantowy na atomach, które sobie będziemy trzymać w jakichś pułapkach i sobie je przesuwać jeden po drugim. Można używać światła, czyli można de facto fotonów używać jako tych naszych nośników informacji. I to mimo, że to jest zupełnie inny obiekt fizyczny, możemy te same problemy kodować i na tym, i na tym. Możemy używać układów nadprzewodzących, co jest najbardziej popularne dzisiaj właśnie w tych komputerach kwantowych, które ludzie budują w tej chwili, bo zjawisko nadprzewodnictwa, czyli zjawisko, w którym prąd elektryczny płynie bez oporu elektrycznego, czyli jak już sobie wyobrazimy, że prąd elektryczny w jakimś druciku płynie, to możemy odłączyć baterię, on będzie płynął. Tak? Co jest takim dość zjawiskiem niesamowitym. I okazuje się, że to jest właśnie jedno z takich może niewielu tak spektakularnych zjawisk, w którym na poziomie takim makroskopowym, czyli naszym, bo te prądy są takie, że możemy je po prostu obserwować w naszej skali, jest to zjawisko bardzo kwantowe w swoim fundamencie. Ono pochodzi jakby z bardzo kwantowych efektów. W związku z tym można, to jest taki pomost troszkę pomiędzy tym mikroświatem a makroświatem i dlatego jest bardzo atrakcyjny, bo można wykorzystać własności kwantowe, czyli istnienie równocześnie wielu stanów, a jednocześnie robić to na takiej skali, która w zasadzie jest taką samą skalą, jak obecnie elektronika operuje. Więc te układy nadprzewodzące, to się mówi nadprzewodzące kubity, to są takie układy, gdzie naszym kubitem jest na przykład to, że prąd elektryczny płynie w jakimś obwodzie w lewo albo w prawo i mamy superpozycję, że on płynie i tak, i tak. Tak? I to wydaje się dziwne, ale przez to, że to jest zjawisko nadprzewodnictwa i to jest efekt kwantowy, to można tą jednoczesność utrzymać na pewnej skali czasu. I właśnie dzisiejsze jakby rekordy w budowaniu komputerów kwantowych wiążą się właśnie z tą technologią. I pierwszy taki głośny news to był tam 2019 rok, czyli to już tam 2,5 roku temu Google jak ogłosił swój procesor, w którym miał 53 kubity, czyli to no, jak na komputery klasyczne to jest bardzo mało, bo to niewiele potrafiłoby zrobić, znacznie mniej niż jakiś nawet najprostszy kalkulator dziecięcy. Natomiast na kwantowe standardy to było dużo, no bo wcześniej ludzie tak bardziej krążyli wokół kilkunastu, 20 kubitów. No i ten procesor kwantowy wykonał pewne obliczenie, które rzeczywiście dla komputerów klasycznych byłoby bardzo trudne do wykonania. I tam była dyskusja, na ile rzeczywiście fundamentalnie trudne, na ile to jeszcze nie jest do końca takie pewne, ale faktem jest, że coś on zrobił, co było z punktu widzenia obliczenia niczym ciekawym, bo on wykonał w pewnym sensie przypadkowe obliczenie. Ale przypadkowe obliczenie, które było bardzo trudne do odtworzenia klasycznie. I to była taka walka, żeby pokazać, że cokolwiek już potrafimy zrobić więcej niż najlepszy superkomputer klasyczny. I my jesteśmy w tej chwili właśnie na takiej granicy, gdzie te komputery kwantowe, one wciąż są bardzo niedoskonałe przez to, co mówiłem na początku, przez to, że jest w nich obecny szum i błędy. I ten procesor Google'a na przykład i tak samo kolejne, które powstają w ciągu ostatnich tam 2 lat, których poprawa wynika z tego, że dokładane są kolejne kubity, troszeczkę jest poprawiana jakość tych elementów, ale one wszystkie mają tą samą klątwę na sobie, że nie mają korekcji błędów w sobie wbudowanej. One ciągle działają na zasadzie takiego hura, zróbmy i zobaczmy, co wyjdzie. I teraz rzeczywiście jest tak, że wychodzi czasem coś, co jest już bardzo trudne do klasycznego odtworzenia, ale to nie jest coś, co byśmy naprawdę chcieli. Tak? To nie jest coś, co odpowiada nam na jakiś ciekawy problem matematyczny czy fizyczny, bo żeby mieć już takie urządzenie, które będzie nam dawało ciekawe odpowiedzi na nasze pytania, to właśnie kluczowe jest to, żebyśmy potrafili już zbudować urządzenia kwantowe, w których jest wbudowana korekcja kwantowa błędów. I my wiemy, jak to zrobić, tylko że wbudowanie takiego dodatkowego jakby poziomu korekcji wymaga znowu jeszcze więcej kubitów, jeszcze więcej elementów i jeszcze na tym etapie nie jesteśmy.
Naukąt.
Profesor Rafał Dymkowicz-Dobrzański, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, no i ja, Kamil Michałowski, dziękujemy za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia w Naukącie w przyszły wtorek. Pa!